Wracamy do naszej rozmowy wokół Unii Lubelskiej. Mówimy o wydarzeniu, właściwie dającym się wskazać w konkretnym miejscu, na mapie, tak, właśnie w Lublinie i z konkretną datą, ale przecież, tak jak mówiliśmy już od początku naszej rozmowy, chodzi tak naprawdę o pewien proces, tak, rozpisany, czyli każde z tych wydarzeń wcześniejszych unijnych mogłoby być jakoś wyłączone i rozważane samo w sobie, ale gdy dzisiaj patrzymy na nie, to widzimy raczej dość jednostajny proces, tak? Nie ma na nim jakichś perypetii zasadniczo zaburzających to łączenie się dwóch państw.
Kiedy mówię o Unii Polsko-Litewskiej, to mam na myśli wszystkie akty prawno-ustrojowe i jakby stany faktyczne, które nie zawsze ten stan faktyczny był zgodny z literą zapisu danego dokumentu. To mówimy o okresie od roku 1385, tak zwanej Unii w krewie, w rzeczywistości to było porozumienie przedmałżeńskie, można byłoby powiedzieć.
Tutaj Lublin też ma swoje oczekiwania, że to właśnie jednak ostatecznie tam.
Tylko myślę, że Lublin byłby nie do pomyślenia właśnie bez i tej Unii z 1385, czy bez tego aktu i wszystkich pośrednich. Także z tymi momentami napięcia, bo przypomnijmy, że bitwa pod Worsklą w 1399, czyli klęska Litwy w zmaganiach z Tatarami powoduje, że osłabiony związek na nowo jest wzmacniane. Później Unia Wileńsko-Radomska, która pokazuje bardzo wyraźnie, że jest to związek dwóch państw. Wreszcie Unia w Horodle z 1413 roku. Niezwykle ważny dokument pod względem treści, przywoływany też w kontekście budowanej dzisiaj wspólnoty europejskiej, tak? I to też warto tutaj tych odniesień szukać, być może później do tego nawiążemy. Unia Wileńsko-Krakowska, czyli odrębne państwa połączone ścisłym sojuszem. I wreszcie rok 1569, który wymagał przygotowania i wiemy, że ta Unia była przez kilka lat przygotowywana, jest takim dopięciem tego scenariusza. Większość historyków podkreśla, że wcześniejsze Unie to są Unie personalne i teraz w roku 1569 roku mamy do czynienia z nową jakością, z Unią realną i powstaniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Państwa o ogromnym terytorium, prawie 800 tysięcy kilometrów, 6 milionów ludności. Tymczasem nie wszyscy się z tym zgadzają, pokazując, że już Unia w krewie, czy ten akt podpisany w krewie, on już jest czymś więcej niż tylko dogadaniem się dwóch domów panujących. Że w grę wchodzi już podmiot w postaci panów małopolskich, którzy tak naprawdę są już stroną tego układu. I między innymi to jest też jedna z różnic w stosunku do tych innych unii, z którymi mamy do czynienia w Europie, o których wcześniej wspominaliśmy. Oczywiście to jeszcze nie ma takiego charakteru, też nie widać tego w zapisie, jak będzie w Unii Lubelskiej, ale rzeczywiście mamy tutaj już do czynienia z budowaniem czegoś w rodzaju dwóch państw, które dogadują się i chcą stworzyć wspólną społeczność.
No tak, przecież zwróćmy uwagę, to rzecz, która pewnie dzisiaj nam umyka albo jakoś tam jest stawiana zupełnie na boku, a dla ludzi tamtego czasu była pewną oczywistością. Te dwa państwa, przede wszystkim Królestwo Polskie, reprezentowało też pewną określoną jakość religijną. Pojmowało tak swój akt unijny jako uczestnictwo w jakimś, można powiedzieć, dziele nie tylko ściśle politycznym, nawet gdy chodzi jeszcze o Unię w krewie, prawda, ten taki najbardziej początkowy etap, mimo wszystko spodziewanym przedmiotem układu jest nie tylko jako ornament, prawda, coś, co zdobi dokument i tak dalej, ale coś, co rzeczywiście potem miało miejsce, jest moment chrystianizacji, tak, to jest wpisane w naturę tego aktu.
Pozwól, że zacytuję fragment z Unii Horodelskiej. Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, która promienieje własną dobrotą, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiście, uśmierza gniewy i daje wszystkim pokarm pokoju. Koniec cytatu. Wydaje mi się, że przywołanie tylko tego fragmentu pokazuje, iż nie próbowano budować na żadnej iluzji, tylko szukano mocnego fundamentu. A co mogło być tym fundamentem? Wiara prawdziwa, chrześcijaństwo. Unii w krewie małżeństwa Jagiełły na tronie polskim nie byłoby bez decyzji o jego chrzcie, bo to był warunek ten podstawowy, który musiał być spełniony. I jest prawdą, że później w tym społeczeństwie i w tym związku dwóch państw budowano taką przestrzeń, gdzie było miejsce również dla inaczej myślących, także w sensie religijnym, ale fundament religii prawdziwej był bardzo wyraźnie określony. I myślę, że jeśli mówimy dzisiaj o tolerancji, to słowo jest odmieniane dzisiaj na wszystkie możliwe sposoby, to warto o tym pamiętać, że tolerancja oznaczała dopuszczanie istnienia inności, ale w pewnym określonym porządku, w pewnym określonym kosmosie, który był bardzo jasno nazwany. Jest tutaj bardzo widoczny kontrast w stosunku do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj we wspólnocie europejskiej, którą się próbuje budować albo na pewnych mrzonkach, albo z jednej strony próbuje być rozdzielnikiem jakichś funduszy, albo strażnikiem ideologii takiej bądź innej.
To do tego jeszcze na pewno w trakcie naszej rozmowy dojdziemy, bo jest powód, żeby mówiąc o Unii Lubelskiej zapytać o Unię Europejską. Ale pozostańmy jeszcze na chwilę przy tamtym wydarzeniu i tamtych procesach, które ono uruchomiło. Mówiliśmy o tej głębszej formie zjednoczenia państw, że już nie tylko porozumienie i małżeński wręcz związek w dynastii, ale właśnie stopniowo przesuwaniu się także akcentu w stronę pewnej wspólnoty instytucji, wspólnoty losu, także jakiegoś rysowania całej tej społeczności, nie jako nawet zupełnie dwóch odrębnych narodów, tylko jakichś dwóch składników tej całości Rzeczpospolitej. Tak? To właściwie Unia Lubelska jest takim ważnym podsumowaniem tego drugiego również procesu. Można powiedzieć, że także wśród polskich historii nigdy nie było zgody ostatecznie co do tego, czy cała ta, jakby to powiedzieć, awantura, wejście w związek z narodem litewskim, to już mówię trochę na wyrost, tak, mówiąc o tym, co się dalej działo, związek z Litwą, że Polska trwale uwikłała się, mówią ci, którzy mówią o minusach przede wszystkim, trwale uwikłała się we wszystkie trudności Litwy, we wszystkie jej interesy. Jakby one stały się pierwszoplanowe, bo nie tylko, że związaliśmy się jako Polacy z Litwą, ale na dodatek litewska dynastia stała się dynastią królewską tego państwa. Że to jest coś, co jak kula u nogi, tak? Wisiało nam przez następne wieki, aż utopiło nas w jakichś różnych awanturach na kierunku wschodnim, a z zupełnym zapomnieniem naszych interesów na zachodzie. To jest jeden punkt widzenia. Drugi oczywiście jest ten, który roztacza tę wizję bardziej chwalebną, chwalącą i chwalebną, tak? No bo potęga państwa, no jednak ogromne jego rozmiary. Efekt chrystianizacyjny, niezwykła formuła kultury, która z tego powstaje, prawda? Bo ona jest kulturą łacińską, ale równocześnie potrafiącą po swojemu znaleźć się no jakby na tych rozstajach, tak? Kulturowych wschodu i zachodu. Jakiś, można powiedzieć, widok również mocarstwowy tego państwa. Dynastia, która rządzi w pewnym momencie połową Europy, tak? No, z trochę pewną przesadą powiedzieć. To wszystko są jakby plusy i minusy. Czy dzisiaj próbuje się jakoś je z większym umiarem bilansować, jak to dzisiaj w polskiej historii stoi?
Myślę, że cały czas w historiografii te akcenty są bardzo różnie rozkładane i zgodnie z tym scenariuszem, który tutaj przedstawiłeś, założenie, które przyjmują piszący o tym, że było to uwikłanie w sprawy wschodnie, przede wszystkim tutaj chodzi o księstwo moskiewskie, późniejszą Rosję, odpuszczenie sprawy Śląska, co było wcześniej nie do pomyślenia, przypomnijmy sobie czasy Kazimierza Wielkiego, tutaj podejmowane starania. Rzadko kiedy biorą pod uwagę, no jedno, że ci, którzy byli autorami tych wydarzeń, też nie mogli mieć takiej wiedzy, jaką my dzisiaj mamy. To jest pierwszy i bardzo oczywisty fakt. Natomiast zawsze można rozważać, jak by potoczyła się nasza historia, gdyby to Ziemowit czy ktoś inny zasiadł na tronie polskim, a nie Władysław Jagiełło. Nie dość, że nas uwikłano w spór z Krzyżakami, to kiedy został on rozstrzygnięty jakoś w 1411 roku po pokoju toruńskim, no to Litwini jakby umyli ręce i zaczęli po swojemu układać stosunki z zakonem. Podobnie kwestia Moskwy. Historycy pytają, czy ktoś widział Litwina walczącego na granicach zachodnich naszych, a jak to się działo, że przedstawiciele możnych rodów Wielkopolski na przykład, czy zachodniej Małopolski ginęli na Dalekim Wschodzie, ponad 1000 kilometrów od swoich domów. Jaki interes w tym mieli? Te pytania cały czas są obecne i myślę, że będą stawiane w naszej historii jeszcze bardzo długo i nie spodziewałbym się, że tutaj nastąpi jakieś jednoznaczne rozstrzygnięcie.